Cieszycie się, że się spotkaliście? Tak? Wczorajśmy przyjechali tutaj, wieczorem do mamy też. Weszliśmy dynamicznie, czterech chłopak, zaczęliśmy sobie. A mama mówi, co wy się pijani jesteście? Chwała Bogu, bracia i siostry, naprawdę można się radować. Nie upijajcie się winem, ale bądźcie pełni ducha. Radość z Pana jest zastoją naszą. I to, co brat mówi, nie chcemy jej czerpać z naszych czynów, z naszych działań jakichś ludzkich. On ma to. A żeby to doznawać, to co brat Tomasz mówił, tej radości w całej pełni, którą Jan Chrzciciel doznawał, to musi być jedna postawa w naszych sercach, jedno pragnienie. On musi wzrastać, ja muszę mać. Jeżeli przy Nim stoimy i chcemy coś ugrać, przecież, i chcemy tej ludzkiej chwały trochę, ona się pcha do serca. Jeżeli ktoś nie odkrył tego, to jeszcze w świetle nie stanął. Jeżeli ktoś nie zobaczył brudu, ohydy swojej pychy, swojego zakłamania, ile my pragniemy ludzkiego uznania, to jeszcze przy Chrystusie nie stanąłeś prawdziwie. O nas mówić nie warto, mi apostoł Paweł. My nie chcemy się chlubić tak jak tym, co na zewnątrz, co my mamy. Ale chcemy mieć coś w sercu, co przed Bogiem ma wartość. To, co brat powiedział, nie będzie odjęte. Naprawdę można budować różnie i słomę, jak się na złoto pomaluje, to też wygląda jak złoto. Ale przyjdzie dzień próby, dzień doświadczenia i dzisiaj się szykuj. Na ten dzień, który w twoim życiu Bóg będzie czynił, kiedy zweryfikuje te piękne pieśni, deklaracje, modlitwy. Bóg to naprawdę wyegzekwuje i to nie mówię żadnej tutaj teorii. Czy miłujesz ojca, matkę bardziej niż jego? Czy miłujesz dziecko bardziej niż jego? Czy żonę miłujesz bardziej? Przed takimi decyzjami staniesz. To nie muszą być koniecznie decyzje, wiecie, opuszczenia domu, tak? I tak dalej. Od małych. A jak małych nie będziemy wierni, do tych doświadczeń, może ucisku, prześladowań nigdy nie doświadczymy, bracia i siostry. Chrystusa chcemy poznawać, do Niego się upodobnić, to dzisiaj padało, żeby nie być gołosłownym. Apostoł Paweł wyraźnie o tym pisze i ten cel wyznacza nam od Boga pochodzący. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu, wielu braci. Nieraz się spotykam, jak czasu do czasu, czy tutaj jestem gdzieś i o, ja bym Cię nie poznał. Nie? Ja też nieraz nie poznaję i jeżeli kogoś, ostatnio pamiętam na obóz, brat podchodzi, wita się ze mną, ja mówię, Przemek jestem, on mówi, już się poznaliśmy. Wiecie, zdarza się, tak? To wynika z pamięci słabej jakiejś obrazowej, czym poznaliśmy się, mówi tu i tam, ja przepraszam. Ale nie o takie niepoznanie chodzi. Znaczy, o to walczymy, żebyśmy jak się spotkamy za rok, za dwa, za trzy, ja Cię nie poznaję. Ja tej siostry nie poznaję. To była taka plotka, że gaduła. Ten chłop ledwo z nią wytrzymywał. Słuchaj, ta siostra jest zupełnie inna dzisiaj. Ten brat jest zupełnie inny. O to walczymy, słuchajcie. Jak ma Chrystus? Gdzie ma się pojawić? Jak nie w naszym życiu? Kto ma świecić? Jak nie nasze życie? Gdzie ten Chrystus? Abstrakcje znowu. My chcemy się ukryć w Jego świetle. On mówi, wy macie być światłością. Wasze życie, wasze postawy, wasz charakter. Uwierzmy, to jest nasze powołanie. To jest cel. Do tego jesteśmy zrodzeni z Boga. Odcięci od ludzkiego DNA, które dobija się swego, a podpięci pod Bożą naturę. Tak dołóżmy wszelkich starań. To, co brat mówił, ja jeszcze wszyscy powinniśmy właściwie interpretować. To nie znaczy, że nic nie robimy, tak? Weźmy się za pracę nad sercem, oczyśćmy wnętrze, aby zewnętrze było czyste. Zobaczycie, ile jest roboty, ile Pan wyznacza zadań. Aby stać się jak On, bracie i siostry. Tak jak Izraelici, ja widzę, niewiarą odrzucili możliwość zdobycia ziemi obiecanej, tego Kanaanu. Tak dzisiaj Kościół przyjmuje fałszywą naukę, odrzucając wiarę w to Boże powołanie. Służby jakieś wierzą, że Bóg powie do tego, tych służb się mnoży, dziwnych nieraz nazw. Tego nie spisał już nawet. A to jedno Boże, że ma Bóg moc, aby stawić nas nieskalanych czystych, aby w nas ukształtować Jezusa Chrystusa, Jego obraz. Tu nagle pojawia się niewiara. Tu nagle pojawia się strach. Oczywiście trzeba walkę podjąć. Trzeba wziąć krzyż. To nie stanie się, tak? Ale wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Wiecie, ten werset jest cytowany, uzasadniając różne rzeczy. No więc możesz, bracie i siostra, uwierz. Możesz być inny. Możesz nie wracać do tych samych nawyków. Możesz przestać być chciwcem. Możesz przestać być pyszny. I moglibyśmy mnożyć te rzeczy. Możesz, w Jezusie Chrystusie, możesz być wolny. Łaska Boża, dzisiaj o łasce Bożej dużo mówimy. Niestety z łaski często robi się maszynkę do przebaczenia grzechów. Myli się, wiecie, Boże przebaczenie, miłosierdzie z łaską Bożą. Ta łaska, ona ma aspekt o wiele, wiele szerszy. W Jezusie Chrystusie przyszła do człowieka łaska Boża. I to, czego nie mógł zakon dokonać, pod łaską Bożą możemy dokonać. Czego? List do Rzymian 6,14, bracie i siostry. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie. Bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. W liście do Tytusa Paweł mówi, objawiła się zbawienna łaska Boża. Co robiąc? Pozwalając nam grzeszyć z nadzieją i pewnością, że Bóg nam wszystko przebacza. Nie tak brzmi to słowo, bracia i siostry. Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości. I na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa. Czy rozumiemy, czym jest łaska Boża? Że jak bardzo łatwo zawęzić jej znaczenie, moglibyśmy rozwijać to znaczenie tej łaski. Zachęcam do studiowania Słowa Bożego. Zobaczenia tych wersetów, które mówią, co czyni łaska Boża w życiu wierzącego człowieka. Co wniesie. Autor listu Hebrajczyków pisze, przyjdźmy do tronu łaski, abyśmy znaleźli miłosierdzie i łaskę ku pomocy w stosownej porze. Tak? Czyli pod tym tronem łaski oczywiście jest miłosierdzie, które załatwia sprawę naszych grzechów, naszego upadku, naszego potknięcia, naszej przeszłości. My tego potrzebujemy. Złej myśli, źle wypowiedzianego słowa grzesznie, a może i czynu. To się może zdarzyć i potrzebujemy przyjść pod tron łaski. Ale jeżeli tylko szukamy tam miłosierdzia, a nie szukamy łaski ku pomocy w stosownej porze, to naprawdę jesteśmy pożałowani godni. Co znaczy znaleźć tą łaskę w stosownej porze? Ano to znaczy to, że kiedy przychodzi ta pora pokusy, napięcia, to wołasz do Boga, to prosisz Go. A nawet jak nawet nie zdążysz się pomodlić, tak, w jakiś formalny sposób, to ta Boża łaska cię przeprowadzi, podniesie, podpowie, da zwycięstwo. To jest łaska Boża. Tej łaski szukajmy, słuchajcie. A nie jakiejś maszynki do przebaczania grzechu. Jest miłosierdzie Boże, ale łaska Boża coś o wiele więcej wnosi w życie człowieka. I bez Chrystusa to było niemożliwe. W Jezusie przyszła do nas łaska Boża. Izrael w prawie nie mógł tego dokonać. Nowy człowiek poprzez obecność łaski Bożej, Bożej przychylności, Bożej obecności, Bożej pomocy, Bożej podpowiedzi przez Ducha Świętego ma moc żyć inaczej. Inaczej to czym to się wszystko by różniło? Czym by się różniło nowe przymierze od starego, jeżeli nowy człowiek nie będzie się różnił od starego? Jeżeli tak samo mi będzie żona denerwowała, jak się zanim się nawróciłem. Jeżeli tak samo jakieś obrazy brudne w internecie będą mnie ciągły niż przed nawróceniem. I tak dalej, tak możemy mnożyć te rzeczy. Łaska Boża uzdalnia człowieka do nowego życia przez działanie Boga, przez obecność Ducha Świętego. I o tym możemy mówić. Nie możemy uciec od tematu, słuchajcie, i dać się właśnie wplątać w jakieś inne rzeczy. My mamy taką skłonność i Pan Jezus o tym mówi do nas. Przesadzacie komara, połykacie wielbłąda. To jest skłonność ludzkiego serca i jej się trzeba wystrzegać, o niej musimy mówić. Potrzebujemy brata i siostry, który nieraz nam to powie, to co Pan Jezus, Marcie, po co to robić? To nie jest tak istotne. Zajmij się istotą sprawy. Dzisiaj Kościół naprawdę barierą rozwoju Kościoła nie jest wiedza, nie jest poznanie, ale posłuszeństwo temu, co już wie. Wtedy pójdziesz w świetle Boga. W Jego tempie, które On wie, jak wyznaczyć dla każdego z nas. Kiedy ci objawia rzeczy, ty to czynisz, prowadzi cię dalej. Kiedy objawia ci rzeczy, ty to nie czynisz, możesz chodzić na wszystkie wykłady, konferencje, nabożeństwa, czytać wszystkie przykłady, greka, hebrajski. Nie pójdziesz dalej. Nie pójdziesz dalej. W swoim tempie będziesz chciał iść. Nie osiągniesz trwałych przemian swojego charakteru, osobowości, które płyną z łaski Bożej. Bądźmy posłuszni Słowu. Tu brat na początku powiedział, że w lustrze, żebyśmy się mogli przeglądać. Już się w to lustro mamy na myśli, prawda? Tylko to lustro pokazuje nam prawdę o nas samych. I jeżeli widzimy w świetle tego lustra potrzebę poprawy, widzimy niedoskonałość, którą tak łatwo zauważamy w tych naturalnych lustrach, przychodzimy przed tą łaski. Prośmy Boga. Nie chcę to zmienić. Nie chcę tego samego. Nie chcę wracać do tego. Jak Ty byś postąpił na tym miejscu? Jak ja mam się zachować? Jak ja mam to usunąć? Ja trzeba pokutować, wyznać. Bratu, siostrze, coś. Czasami, słuchajcie, najskrytsze myśli. I to nas zbliży do siebie. To nas nauczy miłości. Przyznanie się do błędu przed kimś, do swojej pychy, czy nawet złych motywacji, które nieraz odkrywamy. Jeżeli to jest duchowy brat, siostra, nie bój się, że cię potępi. Nie bój się. Że autorytet twój, wiecie, siądzie, spadnie, tak? To jest duchowy, on to samo wie, on to samo przeżył, to samo zrobił, z tym samym walczył i walczy. Wyznawajmy grzechy jedni drugim. Słuchajcie, to nie są żadne filozofie. Nie mamy jakichś nowości, wielkich objawień, ale wiesz, ta droga posłuszeństwa Słowu prowadzi nas do coraz głębszego poznania Jezusa Chrystusa. Coraz głębszej relacji z Nim. I wtedy niewiele potrzeba. Wtedy niewiele, bo On staje się reżyserem Twojego życia. Twojego działania, Twoich planów. I jeżeli te plany polegają na tym, że mam pracować, miłować żonę, starać się wychowywać bojaźń dzieci, modlić się, dawać coś w sposób, który nikt nie zauważy, pościć, schować sobie w kieszeni swoje zdanie, cieszyć się, kiedy mnie niedoceniono, niezauważono, przyjąć radość, kiedy doświadczyłem hańby. To ja tak chcę. Nic więcej nie chcę. Ja tak chcę. Choćbym naprawdę nic więcej nie... Bóg nie dawał mi możliwości robić, mówić, czynić. To On decyduje, tak? Nic nie może człowiek wziąć, jeżeli nie zna od Boga i chce przyjmować to, co On daje. W takich małych rzeczach każdy z nas może poznać Jego głębię. Naprawdę, nie musimy się jeździć gdziekolwiek, nie wiadomo co robić. Posłuszeństwo w małych, drobnych rzeczach w dniu codziennym zbliża nas do Niego i wchodzi, wprowadza nas w objawienie, którego potrzebujemy. To objawienie, Paweł pisze, modląc się o wierzących, modlę się, aby Bóg otworzył oczy serc waszych. Czy mógł im zrobić wykład tak im Chrystusa, tak? Modlę się, aby Bóg otworzył oczy serc waszych, abyście mogli to poznać, jakie jest bogactwo. Tam jest niezmierzone, tam jest nieskończone. Wciąż możliwość poznawania Go i doświadczania i zbliżania się do Niego i z tego czerpania życia. Przyjdźcie do mnie, wszyscy spracowani, którzy ja wam dam ukojenie. Badacie Pisma, bo myślicie, że w nich macie żywot. One wskazują na mnie. Przychodźmy do Chrystusa w tej dziecięcej prostocie, ufności i w Nim szukajmy tej żywej wody. Jej się napijmy, tak jak Samarytanka. Polecimy i naprawdę nikt tu nie będzie musiał, wiecie, powinniśmy coś zrobić, ewangelizację, tak? Będziesz mówił na każdym rogu, gdzie spotkasz kogoś, jak będziesz miał tą wodę. Nie ukryje się światło w ciemności. Nie postawi Pan pod korcem świecy. Ale jak Cię nie stawia na świeczniku, to padnij na kolana przed Nim. Mi, Panie, oddziel światłość od ciemności w moim sercu. Oczyść moje serce. Napełnij je duchem. Napełnij je sobą. To jest droga. Kościół to Ty i ja. Z jakim Chrystusem tu przyszliśmy, takiego mamy, bracia i siostry. Niestety to zwiedzenie, gdzie ludzie przy nas zgromadzenie chcą wykreować jakiegoś Chrystusa tutaj. On jesteś taki dla Ciebie, jakiego Go masz. Chrystus w Was, nadzieja chwały. Paweł, że pracuje ciężko, on trudził się, żeby Chrystus w Was był wykształtowany. Jak Go masz, to Go wyrazisz. Proste rzeczy, czyńmy. Tu brat mnie zachęcał do modlitwy. To już apostoł Paweł pisze, tak? Na to zostałem ustanowiony kaznodzieją i apostołem. Prawdę mówię, nie kłamie. Nauczycielem pogan w wierze i w prawdzie. Powołuję się na boski autorytet. Chcę tedy, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu, znosząc czyste ręce, bez gniewu i bez swarów. Podobnie kobiety powinny mieć ubiór przyzwoity, występować skromnie, powściągliwie, a nie strącić się w kosztowne sploty włosy, ani w złoto, czy w perły, czy kosztowne szaty. Chcę wtedy, aby mężczyźni się modlili na każdym miejscu, tak? Wznoszą czyste ręce. Wiemy, co czyste ręce oznaczają. Czystość moralną, czystość serca, świętość naszą, czystość relacji. Słuchajcie, to jest Boże polecenie. Chcemy znać Bożą wolę, no więc mówimy. Wypełniliśmy ją dzisiaj, bracie, siostro? Obawiam się, że nie. To co, tak? No po co mam jakieś kazania mówić wielkie? Gdzie mamy iść dalej, tak? Ja czytam, że Kościół szedł na modlitwę. Nie słuchać, tak? Że jak mu zaśpiewają, w lud Boży szedł się modlić. Dom Ojca ma być domem modlitwy. W pieśniach naprawdę czasami serce pobudzone zaśpiewa się, ale przy pieśniach można się ukryć, tak? W naszej cielesności, w letniości. W świecie ludzie na koncertach, słuchajcie, jak się potrafią zaangażować w pieśni. Tak, łzy lecą, młodzież tu, marynary, różnie tam są reakcje, nie? Tak, ich pobudzeni są. Ale w modlitwie na dłuższą metę, tak, możesz tam przygrać raz, drugą modlitwę. Trwanie w modlitwie to jest dobry, jeden z papierków lakmusowych stanu naszego serca, naszej relacji z Bogiem. Siły naszego ciała bądź siły ducha. Tego mamy się modlić nieustannie. Nie możemy przemieniać proporcji. Ja nie czytam nigdzie, że Pan zmienił zdanie, wydał jakąś książkę, jakiś aneks do Biblii, do nauki apostolskiej, że nie, teraz nieustannie grajcie, śpiewajcie, tak? Przybytek starotestamentowy podkreślał te rzeczy. W Nowym, w czterech Ewangeliach, ja czytam, odśpiewali hymn. Raz jest napisane i się rozeszli. Paweł pisze, oczywiście śpiewajcie w sercach waszych. Ile tego jest w stosunku do nauki o modlitwie? Wróćmy do proporcji Bożych. Jeżeli chcemy Kościół, Bóg powiedział do Mojżesza, żeby zrobił wszystko dokładnie tak, jak mu to zostało objawione. I my musimy się trzymać dokładnie tego, co jest napisane. I wtedy pójdziemy dalej. Wtedy mamy szansę na Boże objawienie. Jeżeli będziemy sobie wprowadzać aneksy, tak, jakieś zmiany, często to nasze gusty chcą te zmiany, nasza cielesność, nasza pomysłowość, tak, jest gotowa tutaj wiele upiększać. Mojżesz nie upiększał. Jeżeli nie chcieli to robić, naprawdę pogubimy się, odejdziemy z tego Bożego wzorca. A jeżeli skoncentrujemy się na posłuszeństwie Słowu w życiu każdego z nas, tym pokornym szukaniu Go, pragnieniu upodobnienia się do Niego, trwania w relacji z Nim, to naprawdę musimy mieć radość. Niebo tutaj. Ze spotkania ze sobą, słuchajcie. Ostatnio taki brat był cenny, starszy, naprawdę trzeźwy, głęboko i nauczał. I tak siedzieliśmy, on tak mówi. Wiecie co, ja wiecie jak patrzę, mówi, że małżonkowie mają relacje ze sobą? Po czym ja to? Nie, że się razem modlą. Bez relacji można się razem modlić. Że potrafią żartować sobie z siebie. Wiecie, po czym patrzą mi, że bracia mają ze sobą relacje? Nie po tym, że się modlą, mówi razem. Mogą być skłóceni, w konflikt, będą się modlić. Po tym, że śmieją, że żartują, dowcipkują z siebie, potrafią wyśmiać siebie bez urazy, obnażyć swoje wady. I wiecie, wtedy jest radość spotkania. Miłość! Nie, że mnie ktoś uścisk, poklepał. O to zabiegamy. O tą wolność. Niektórzy chcieliby zamienić w niewolę, tak? Jakieś formy. Nie zrozumcie mnie źle. Ja dzisiaj naprawdę mówię to szczerze. Ja wyobrażam sobie moją drogę za Chrystusem, chrześcijaństwo bez niedzielnego zgromadzenia. Nie zrozumcie mnie źle. Dopowiem coś. Ale nie wyobrażam sobie bez braci, bez sióstr, bez wspólnej modlitwy, spotykania się, wyznawania sobie grzechów, pomagania sobie. Bez tego sobie nie wyobrażam podążania za Chrystusem. Ale bez tego, co często jest tworem nas, tak, reżyserią Boga, my mamy na co dzień społeczność z braćmi. Czy masz na co dzień relacje, spotykasz się, modlisz? Oczywiście mamy wiele zgromadzeń w tygodniu. dla niektórych jest to jedyna z okazji, tak, i w związku z pracą też. Ale to nie jest centrum naszego życia chrześcijańskiego, naszego poznawania Boga, budowania naszej wiary. Naprawdę wiele głębokich treści, nauki, możemy sobie powiedzieć jeden wspólny posiłek. To nie musi być nadmuchane kazanie tutaj. Zawsze lepiej się chyba bardziej czujemy w takich naturalnych rozmowach. Pan Jezus, słuchajcie, on, ile mamy nauki, kazań, kiedy on po prostu był z ludźmi, obserwował i widząc różne postawy, dawał naukę, tak? Poszedł na ucztę, patrzcie, czy pają się, nie? Mówi uczniowie do uczniów, zobaczcie, tak, nie, u was tak nie może być. Uczniowie tam coś jadą łódką, gadają, nie mamy chleba. Ludzie mówią, co wy gadacie, no? Czy wy wiary nie macie jeszcze, a co te rozmnożenie chleba? Mówiłeś, a co on im mówił? Wystrzegajcie się kwasu faryzeuszy na tej łódce. Oczywiście było kazanie na górze też, przemawiał do tłumu, ale uczniom wiele nauki przekazywał w tak naturalny, prosty sposób. Jedno zdanie. Ile do dzisiaj treści niesie, ile kazań mówimy na podstawie pojedynczych wersetów. Nie wiem, czy jeszcze kazanie możemy. Która jest godzina? Nie wiem, czy możemy jeszcze... Nie, słuchać, bo to chodzi o barierę jakby percepcji jeszcze, czyli nie przekroczymy, bo jeszcze bym chciał taką myśl, bo to był taki... Wolne myśli, można powiedzieć, co na bieżąco. Ale jedna mi rzecz leży na sercu dla Kościoła. Wiedziłem się to teraz właśnie też i w Stroniu i wierzę, że ważna wszędzie zborów, po zborach dla naszego życia, że musimy z tym sobie to poukładać, aby lepiej iść za Chrystusem i wzajemnie razem iść. Otóż odpowiedzenie sobie na pytanie, czy Bóg patrzy tylko na serce? Chcielibyśmy znać, czy już znamy tą odpowiedź na to pytanie. Ja wiem, że wielu zna. Ale dzisiaj słyszę tyle demagogii. Właśnie na podstawie tego. Ja dzisiaj słyszę, Bóg patrzy tylko na serce. Jest to gdzieś napisane, że Bóg patrzy tylko na serce? Ja w Biblii takiego wersetu nie znajduję. Znajduję werset, kiedy Samuel przychodzi do domu Isajego, tak, z poleceniem od Pana, że Pan mu wskaże króla według serca Bożego, według Bożego powołania. Kiedy Samuel sugeruje się pewnymi zewnętrznymi rzeczami, pozytywnie Bóg mówi, spokojnie, to nie ten, to ten, Dawidzio. Bo Bóg patrzy nie na to, co człowiek, ale Bóg patrzy na serce. Natomiast nie ma tam stwierdzenia, że Bóg patrzy tylko na serce. Dalej, to jest 16:12, pierwsza księga Samuelowa. Czytamy, że Dawid był rumiany, w niektórych tłumaczeniach rudy, w Biblii Tysiąclecia, i był bardzo taki, jak tam jest zaraz, jaki? Nie. Był rumiany i, kochani, miał piękne oczy, i ładny wygląd. Czyli to nie to, wiecie, że Bóg patrzy na serce, to nie oznaczało to, co dzisiaj się próbuje mówić, tak jakby Dawid miał tam, wiecie, pobity, bo z kumplami był na bójce, pijany, wchodzi, nie? Ale ty nie sugeruj się tym. Bóg patrzy na serce tylko. Nie. Dawid też ładnie wyglądał. Tylko Samuel dokonał oceny, tak? Na podstawie pewnych zewnętrznych pozorów i Bóg nas przed tym przestrzega. Natomiast nigdzie nas nie przestrzega przed dokonywaniem ocen, sądów, nie wyroków, tak, potępiających czy coś, ale trzeźwych ocen, trzeźwych sądów życiowych. Siebie, sytuacji i bliźniego. Przecież Pan Jezus powiedział, bo wiecie, to się zestawia. Bóg patrzy na serce, nie sądź, abyś nie był sądzony i masz impas w zborze i wszędzie. I nic nie możesz powiedzieć, tak? Bo cię za zaszachują, a już mat będzie, wiecie jaki? Miłości masz. To już mat wtedy, nie? I człowiek, Boże. No nie, mam chyba miłości, chyba jestem w ogóle po co ja tam. I z tego trzeba wyjść. Dajcie odpór słowem zdrowej nauki, Boże Słowo mówi, tak? Tak i starszy zboru powinien być. Umieć dać odpór słowem zdrowej nauki przeciwnika. Powinien być dobrym nauczycielem. Znać słowo, nie dać się zaszachować, manipulować ludziom. Bo Pan Jezus mówi w drugim miejscu, nie sądźcie z pozorów, ale sądźcie sprawiedliwie. Czyli daje nam prawo do trzeźwych oców. No przecież Pan Jezus powiedział, nie rzucajcie pereł między wieprze. Jak mogę wypełnić to słowo bez dokonania oceny rozmówcy? Ja muszę po pewnym chwili przebywania z kimś, czy rozmowy, tak, zachowania drugiej osoby, wypowiadanych słów, mówię sobie w sercu, to nie czas, miejsce, tak, aby i rozmówca, żeby z nim podejmować sprawy święte. Tak? W innym miejscu mówi, baczcie, aby jakiś gorzki korzeń goryczy nie wyrósł pośrednio, żeby się wielu nie pokalało, tak? Czyli ja muszę dokonać oceny, że stan czyjegoś serca nie jest właściwy i niesie zagrożenie. Czyli mam prawo dokonywać ocen. A dzisiaj spotykam się, słuchajcie, z demagogią i nie sądź, bo Bóg patrzy na serce. Zatem palenie papierosów po kilku latach w zborze nie świadczy jeszcze o duchowości, przecież Bóg patrzy na serce, nie? Nieskromność stroju też o niczym nie mówi. Obcisłe rzeczy podkreślające kształty, tak? Niestety pobudzające płeć przeciwną, mogące wzbudzić pożądliwe. To o niczym nie świadczy, Bóg patrzy na serce. Styl muzyki, jaką się gra, czy słucha, nie, no Bóg patrzy na serce. Nieobecność, wiecie, na modlitwie, milczenie w trakcie modlitwy, ale no nie mamy prawa żadnych, Bóg patrzy na serce. Tak się dzisiaj szachuje, tak się chce zamknąć usta tym, których pragnieniem jest świętość Bożego ludu, gorliwość Bożego ludu, to, żeby lud Boży był gorący, oddany Panu, miłujący Go, trwający w modlitwie, świętości, szachuje się przywódców. No i jeżeli ulegniemy, tak jak Aaron, strachowi, tak? Strach przed człowiekiem się wdamy, no to leżymy wtedy. Wtedy nas to rozłoży, no bo się wycofamy. Chcę wam powiedzieć, że Bóg naprawdę nie patrzy tylko na serce. Bóg patrzy również na to, co zewnętrzne. Oczywiście problemem jest, tak Pan Jezus powiedział do faryzeuszy, jesteście jak groby pomielane. Na zewnątrz jest elegancko wszystko, piękne, tak? Świeczka tu, wyczyszczony grob, kostka położona, nie? Marmur, ale w środku to pełne zrobactwa, plugastwa, pychy, obudy. I Bóg patrzy na serce. Zgadzamy się z tym. Ale to nie jest dobra nowina dla wielu z nas. Dlatego Pan Jezus mówi, i to jest kierunek, do tego się zachęcamy. Faryzeuszu, biada wam, bo obmywacie zewnętrzne kielicha, a wnętrze jest właśnie pełne tego brudu. Faryzeuszu, co zrób? Nie przejmuj się zewnętrzem, bo mnie nie... Obmyj wnętrze, a zewnętrze stanie się czyste. To jest kierunek, tak? Przemiana wnętrza powinna prowadzić nas do czystości na zewnątrz. do widocznej okiem dla człowieka czystości na zewnątrz. Jeżeli tego kierunku nie obierzemy, skłonność do obłudy tak pociągnie nas w innym kierunku. Tym samym, co faryzeusze, i ten faryzeusz siedzi w tobie i we mnie. Pociągnie nas w kierunku, żeby przyretuszować zewnętrze, tak? Żeby dołożyć starań, aby, ponieważ no, tam w środku to trzeba trochę czasu, trzeba trochę zaparcia się siebie, tak? Trzeba powalczyć, żeby coś zmienić, nie? A tu na zewnątrz to tak dosyć łatwo, tak? Ubiorę się, grzecznie zachowam, przywitam się na zgromadzeniu, może się pomodlę, może coś zrobię, uśmiechnę się, tak? Odwrotny kierunek prowadzi nas do budy, przez którą Pan Jezus nas ostrzega jako jedno z największych ostrzeżeń dla nas. Nie próbujcie przyspieszać oczyszczenia na zewnątrz przed oczyszczeniem wnętrza. Niech to będzie naturalny proces. Który przyniesie to, o co Bogu chodzi. Czystość wnętrza owocująca czystością życia człowieka na zewnątrz. Oto toczymy bój. Oczywiście my chcemy dokonywać sprawiedliwych, trzeźwych osądów. Zatem to, że jest na zewnątrz, jest coś czyste, to nie oznacza, że w środku, w świetle tego słowa Chrystusa, jest czyste, prawda? Zgadzamy się z tym. Rozumiemy, że jeżeli ktoś pięknie na zewnątrz wygląda, to nie bądźmy tacy pochopni w sądach też. To wspaniałe, od razu, bo my bardzo w tą drugą stronę pozytywnych sądów szybko biegniemy. Ale to, że ktoś jest na zewnątrz brudny, słuchając przez długi okres nauki Bożej, deklarując się jako dziecko Boże, widzimy, że na zewnątrz grzech, tak? Nieczystość, niemoralność w jego życiu, wyuznanie, nieskromność, to naprawdę świadczy o wnętrzu. Jak ja wchodzę do pokoju mojej córki, jest totalny bałagan, co się zdarza. Nagrywany to jest. Ono jest tu dzisiaj. Czy poszło tam do dzieci? Nie zdarza, ona wie, my rozmawiamy. Ja mówię, słuchaj, ten bałagan się nie bierze znikąd. To jest chaos twojej zabieganej duszy, tak? Wyjście, wiecie, jak wygląda wyjście nieraz, nie będę mówił córek czy synów, tak? Można wcześniej trochę wstać, wcześniej położyć, ale ta dusza gdzieś goniąca, nie wiadomo za czym, tyle tak utrzymuje. Jedną już wpoiłem. Mówię, jak tylko coś na podłodze. Mówię, podłoga służy do chodzenia. No przecież to mniej więcej dla mnie to prawie tyle samo czasu, słuchajcie, zajmuje. Położenie ubrania na krzesełku, a na podłodze, no rzuca na podłogę, może to szybciej trochę, ale to są ułamki sekundy. No jak kilka sekund, no może to przyspiesza wyjście o 4,5-5 sekund. To jest czegoś owoc, jeszcze natury, prawda? My wiemy to. To zewnętrzne mówi nam o wnętrzu, ale praca wnętrza nad wnętrzem powinna owocować czystością zewnętrzną. I żebyśmy dali sobie to prawo do ocen właściwych, sprawiedliwych, chciałbym poprzeć to nauczanie Słowem Bożym, nauką Pana Jezusa, postawą Pana Jezusa i apostołów. Wiem, że czas się powoli już, trzeba kończyć, zbliżać do końca. Dlatego nie będę cytował wielu fragmentów. Ja wierzę, że albo wam przyjdą na myśl, jeżeli będziecie ten temat rozważać, albo czytając Biblię teraz je skojarzycie z tym, co mówię. Parę słów jeszcze chcę powiedzieć. Otóż chcę powiedzieć, że mowa, uczynki człowieka, zachowanie są obrazem jego duszy. Pan powiedział, z wnętrza człowieka pochodzą złe myśli, bluźnierstwa, cudzołóstwo, kłamstwa, złe czyny. to wszystko jest, to nie jest powietrze, tak? Że człowiek jest dobry, ale z jego wnętrza, z jego serca. I Pan Jezus dokonywał ocen, On miał prawo i sądów, chociaż ja nie sądzę, ale słowo was sądzi, które głoszę. Ale dokonywał ocen ludzi poprzez często obserwacje ich postaw i zachowań. Oczywiście on miał pełne wejrzenie w serce człowieka. Ale te reakcje, których czytamy w Ewangeliach, właśnie pojawiają się, kiedy on jest z uczniami, z ludźmi, obserwuje i reaguje na ich postawy. Była mowa o Marcie, tak? No, krzątasz się, krzątasz. To nie o to chodzi, nie? Wspomniałem o uczniach. Mówiłem, no panie, chleba nie mamy. On mówi, ja wam mówię o kwasie faryzeuszy. Czy wiesz, że wiary nie macie? Kiedy przyszła do niego kobieta prosząca go, gotowa na okruchy z jego stołu, zgodzić się, tak? Mówiąc, że szczeniętom okruchy wystarczą. No naprawdę, wielka wiara. Poprzez jej słowa, poprzez zachowanie, tak? Chrystus objawiał stan serca. Dlatego nie możemy się tego bać. I kiedy on przyszedł, popatrzył, jak ludzie żyją, popatrzył na ich zachowanie i dokonał diagnozy, to ta diagnoza nie wypadła dobrze dla nas, dla ludzkości. Ta diagnoza potwierdziła diagnozę sprzed 4000 lat przed Chrystusem. W szóstej księdze Mojżeszowej, tak? Kiedy czytamy, że Bóg powiedział, człowiek jest zepsuty i zły. Jedynym ratunkiem, my dzisiaj wiemy, jaki jest Chrystus, jego łaska, ale ta diagnoza padła. Tej diagnozy dokonywali apostołowie. Czasami mieli objawienie, jak Ananiasz i Safira. My po ludzku byśmy bez Ducha Bożego nie ocenili tego. No, połowę, słuchajcie, skala, tak, ofiary była tak wielka, żeby zaślepiło oczy jednemu przywódcy dzisiaj. Ale Piotrowi otworzyło oczy, że to nie o to idzie. Obłuda tam jest i dokonał w Duchu Bożym osądu. Ale kiedy przed Szymon Czarnoksiężnik, o tym czytamy w Dziejach Apostolskich, do apostołów, i obserwował, jak oni się modlili, a wierzący z Samarii otrzymywali Ducha Świętego, działy się różne rzeczy, tak? On tego też zapragnął. Aż gdy Szymon spostrzegł, że Duch bywa udzielany przez wkładanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze i powiedział, dajcie im tę moc, aby ten, na kogo ręce włożę, otrzymał Ducha Świętego. Ten jego gest był tak czytelny dla apostołów, że on ma w sercu pomieszane. I co mu mówi Piotr? A Piotr rzekł do niego, niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży. Czyli ten jego gest był informacją o stanie jego duszy, bo dalej pisze, co się zaś tyczy tej sprawy, to nie masz mniej cząstki ani udziału, gdyż serce twoje nie jest szczere wobec Boga. Przeto odwróć się od tej nieprawości swojej i proś Pana, czy nie mógłby być odpuszczony zamysł serca twego. Widzę bowiem, żeś pogrążony w gorzkiej żółci i w więzach nieprawości. Chwała Bogu, że Szymon przyjął to napomnienie i pokorę. Bóg patrzy na serce, duchowy człowiek też potrafi zobaczyć serce. Jeżeli jesteśmy blisko Boga, duchowy człowiek umie duchowo sprawy rozsądzać i dokonywać. Jeżeli mamy sobie pomagać w duchowym wzroście, to musimy mówić na poziomie serca. Tak? I uczyć się tego, i wzrastać w tym. I rozumieć duchowe rzeczy. Te często paradoksy duchowe, o których wiosłem, że życie przychodzi przez śmierć, chwała przez hańbę, wywyższenie przez poniżenie. To są duchowe rzeczy. Człowiek cielesny nie rozumie tego. Że moc jest gdzie? W słabości. Tak samo tutaj. Jeżeli naprawdę blisko, bo my rozumiemy duchowe rzeczy, rozumiemy i przed naszymi oczami często Bóg przez rzeczy zewnętrzne objawia stan serca bratu i siostry. Nie mówię to po to, żeby teraz oddać się w wir sądów, ocen, ale żeby dać sobie do tego prawo. Bóg nam je daje. Nie tylko prawo, ale i obowiązek. Mamy dokonywać ocen własnych serc. Baczcie jedni na drugich. Naprawdę, te baczenie jedni na drugich. Ja baczę, a kupił sobie nowy samochód. Albo o, ta siostra przyszła dzisiaj w nowej tam lustrze czy w czymś. O, dzisiaj ta ma fryzurę. Tak. Nie na, ja nie na to baczę. Ale jak brat w ciągu roku 3 razy sobie kupił, zmienił samochód. My, bracie, chodź, no pogadamy. Coś jest nie tak, nie? Nie było ci na modlitwie. Nie modlisz się. Ja wiem, ile dla mężczyzny emocji potrafi pochłonąć zakup samochodu, niekoniecznie nowego. Większości z nas nie stać na nowe, więc tym bardziej mamy, wiecie, trudniejsze decyzje wyboru używanego. Dla mnie takie decyzje pokazują, że w sercu tego brata zaczynają inne wartości grać. I mam prawo i obowiązek rozmawiać. Przykładów moglibyśmy mnożyć. To, co chcę wam zostawić, to moralne prawo od Boga do sprawiedliwych ocen, do baczenia jedni na drugich, do mówienia, ale też i zachęcić do tego, aby się na to otworzyć. Aby być na tyle pokornym, aby gotowym być przyjąć to, tą korektę, to napomnienie i nie zastawiać się właśnie hasłem Bóg patrzy na serce. No tak, Bóg patrzy na serce. Ja też o sercu chcę rozmawiać. Jeżeli ktoś nie umie badać swojego serca, wyjąć belki ze swojego oka, to lepiej tak, niech tam za bardzo się w to nie bawi. Ale jeżeli odkryłeś już tą belkę u siebie, podjąłeś walkę, wyjmujesz, no wtedy jesteś zdolny, żeby komuś pomóc, żeby komuś doradzić, żeby kogoś ostrzec, napomnieć. Bo wiecie, jak człowiek ślepy by się wziął za wyjmowanie belki, drzazgi drugiemu, no chcieliby się, żeby wpadło wam nieraz coś do oka, nie? Na rowerze, jak okularów się nie założy jakiś robak. I ślepy przychodzi i wam chce wy... ale może kto inny, nie? My musimy przejrzeć, żeby pomóc innym, ale ten temat... Ta postawa jest szalenie ważna w jedną i drugą stronę. Aby mieć odwagę i pokorę, aby to czynić względem drugiego i aby mieć tą samą pokorę, aby to przyjąć od drugiego. Naprawdę to pomoże i przyspieszy nasz wzrost w Chrystusie, w Bogu. Zatem Bóg patrzy na serce, słuchajcie, i dzisiaj dla wielu nie jest to wcale dobra nowina. On patrzy na serce, kiedy wierzący marnuje godziny czasu na światowych rozrywkach, na telewizji, w świeckich magazynach dla pań, dla mężczyzn. Tak, Bóg patrzy na serce wtedy. Kiedy z ust wychodzi jakieś brzydkie słowo, Bóg patrzy na serce. Kiedy z pokoju nastolatka dochodzi jakieś, wiecie, takie techno, że tam rozsadza ten pokój, Bóg patrzy na serce. Kiedy kobieta jak choinka, wiecie, od stóp do głów przyodziana, widać, że to się nie, w 5 minut nie zrobiło, to Bóg patrzy na serce. Kiedy brat milczy na modlitwie, Bóg patrzy na serce. Kiedy siostra nakrywa lub nie nakrywa głowy, Bóg patrzy na serce. Kiedy kobieta odkrywa zbyt wiele, a mężczyzna tu przyżeluje się tam. Oczywiście Bóg patrzy na serce. Kiedy wierzącą opuszcza zgromadzenia, Bóg patrzy na serce. Kiedy ktoś ogląda niewłaściwe rzeczy w internecie, Bóg patrzy na serce. Kiedy usta potrafią mówić tylko o tym, co doczesne, Bóg patrzy na serce. Kiedy człowiek potrafi wiele energii włożyć w to, żeby zarobić pieniądze, wcześniej się wstaje, późno kładzie, widzisz ten entuzjazm, widzisz tą gotowość, tą adrenalinę u niego do tego, bo wie, że mu to przyniesie zysk. A kiedy nie widzisz tego u niego w Bożych sprawach, Bóg patrzy na serce. Kiedy żona podnosi głos na męża, a mąż nie szanuje, nie miłuje żony, Bóg patrzy na serce. Kiedy dzieci nie słuchają rodziców, piszą głupie SMS-y, maile, Bóg patrzy na serce. Ale też kiedy robi się dobre uczynki, modli, świadczy o Chrystusie, wygania demony, uzdrawia chorych, Bóg patrzy na serce. Kiedy się nazywa Jezusa swoim Panem, Bóg patrzy na serce. I oby to była dla nas dobra nowina, bracia i siostry. Aby naprawdę to serce coś miało. Miało Chrystusa. Aby tam nie było ciasnoty, tak jak Paweł pisze w liście do Koryntian. On dokonywał ocen. Mówi, ciasnota jest w sercach waszych. On mówi was złość, takie rzeczy. W waszych sercach jest ciasnota. Zróbcie tam miejsce dla Chrystusa. Za dużo tych spraw doczesnych. Za dużo tych planów. Za dużo tych pragnień związanych z posiadaniem. I ciasność. Serce ma ograniczoną pojemność. Czy my chcemy, czy nie. Ono nie jest z gumy, słuchajcie. Że tam, wiecie, napakujemy wszystko i jeszcze się zmieści Chrystus na najważniejszym miejscu. Nie, Bóg zazdrośnie dał duch, tak? Daje ducha, którego mu daje mieszkanie w nas. Jest zazdrosny o tego ducha. Niech Chrystus zazdrośnie, niech przemieni nasze serca, abyśmy mogli się naprawdę szczycić tym, co w sercu. I bądźmy spokojni. Zewnętrze w naturalny sposób będzie ulegało oczyszczaniu. Amen.